Bardzo serdecznie Was witamy na kolejnym spotkaniu Credo. Tak jak może już wiecie, jeżeli byliście już, bo chyba dwa spotkania już były, w tym roku idziemy jakby dwutorowo na tych naszych spotkaniach. Jeden tor to taki tor bardziej liturgiczno-świąteczny, w sensie ojciec Paweł Górzyński, nasz przeor, chciałby przygotowywać nas wszystkich do wszystkich najważniejszych świąt chrześcijańskich, żeby trochę odnowić to, co w Kościele nam się trochę pogubiło z większością świąt. A drugi tor to tor, w którym chcemy się zajmować się takimi współczesnymi, trochę aktualnymi problemami związanymi z Kościołem, z teologią, z nauczaniem Kościoła. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o takim temacie, który nazwaliśmy specjalnie trochę tak prowokacyjnie, choć do końca pewnie tak nie jest, antyklerykalizm, czyli dlaczego nie lubię księży. Myślę, że z tym tematem zawsze jest podwójny problem. W takim sensie, że zazwyczaj się do tego tematu podchodzi z dwóch stron. Albo się do tego tematu podchodzi, że tak powiem, negatywnie, czyli w takim sensie, że mówi się, że we współczesnym świecie Kościół jest bardzo atakowany i że wszystkie, takie frakcje niekościelne uwzięły się na Kościół i pewnie oczywiście jakaś tam część prawdy w tym jest, ale myślę, że taka. I prowadzi się taką wojnę, w taką, żeby Kościoła bronić, żeby szczególnie tego Kościoła też takiego duchowieństwowego próbować jakoś tam ocalać z tych różnych doniesień medialnych i tak dalej. I to jest zazwyczaj jeden sposób zajmowania się tym tematem. A drugi sposób, taki pewnie bardziej wewnątrzkościelny, jest taki, że gada się cały czas o tym, jak księży naprawić, jak duchowieństwo zreformować i tak dalej. I chociaż jestem przekonany, że w obydwóch tych wariantach trochę racji jest i trochę warto o nich pogadać, to chciałbym zupełnie inaczej. W sensie nie chciałbym, żebyśmy się zajmowali takim rozmawianiem tutaj i nie będę wam mówił przede wszystkim, chociaż pewnie trochę też, ale przede wszystkim nie. No właśnie o księżach, o stanie kapłaństwa, o stanie duchowieństwa, o tym, jak to w tej chwili jest z Kościołem, szczególnie tym hierarchicznym i tak dalej. Nie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli zupełnie od samego początku, żebyśmy w ogóle sobie tę sprawę ustawili w zupełnie innej perspektywie. Bo myślę, że dopóki takiej perspektywy nie ma, to zawsze się gada tylko o bieżących problemach. To zawsze się tylko próbuje albo kogoś ocalić, albo komuś dowalić. I w zależności od tego, z której strony się siedzi, no to się taki ruch wykonuje. I myślę, że nie o to chodzi. I chciałbym najpierw z wami, przez pierwszą część tego, nazwijmy to wykładu, niech tam to będzie wykład, zrobić taki krótki rys od samego początku, skąd się w ogóle księża wzięli. Ja myślę, że to nie jest wcale takie oczywiste dla nas. I mamy z nimi taki problem właśnie dlatego, że nie wiemy w ogóle skąd to jest. I chciałbym, żebyśmy trochę zajrzeli do Biblii, a potem trochę zajrzeli do historii Kościoła i zobaczyli, jak to się stało, że istniejemy w takim świecie, w którym mamy w Kościele dwie frakcje. Bo że istniejemy w tej chwili w Kościele, który składa się z dwóch części. Składa się z części nazywanej duchowieństwem i składa się z części świeckiej, tak to nazwijmy. I to jest jedna z najgłupszych rzeczy, jaka się w Kościele przydarzyła. I dlatego antyklerykalizm jest jak najbardziej ewangeliczną postawą. I zaraz wam postaram się o tym powiedzieć, tylko po to, żebyśmy sobie zrobili pewien podkład do tego, jakby jak za ten temat się zabrać. Myślę, że warto to zrobić od jednej bardzo prostej rzeczy, w sensie zacząć od jednej bardzo prostej rzeczy. Mianowicie trzeba by zobaczyć, jak w Piśmie Świętym, w sensie w Nowym Testamencie przede wszystkim oczywiście, bo o tym mówimy, wygląda sprawa tych, którzy przewodzą Kościołowi. No bo jak każdy z nas usłyszy takie hasło biskup, no to możemy je znaleźć w Nowym Testamencie. Jak usłyszymy prezbiter, czyli ksiądz taki normalny, no to jest Nowy Testament. Jak usłyszymy diakon, to jest tam. Jak usłyszymy apostoł, to jest stamtąd. Jak usłyszymy nauczyciel, ewangelista, katecheta, to te wszystkie słowa są stamtąd. I warto by zobaczyć, co one znaczą w Nowym Testamencie. Czyli jakby jak wyglądał Kościół, w którym są te wszystkie słowa, w którym są te wszystkie nazwy, te wszystkie funkcje, jak je traktowano. Pierwsza bardzo prosta rzecz, czyli taka funkcja jak apostoł. Jak większość z nas myśli o, papieżu albo o biskupach, to prawdopodobnie, jeżeli jesteście wierzącymi katolikami, no to macie skojarzenie takie, że właśnie to są dzisiejsi apostołowie. W sensie, że grono biskupie, już co prawda nie 12, tylko tam znacznie ich jest więcej, to jest taka dzisiejsza reprezentacja apostołów. Zresztą tak mówimy, nie? Sukcesja apostolska. Czyli było kiedyś 12, oni przekazywali, tak doszło do dzisiaj. Co to byli dwunastu apostołów? Kim było dwunastu apostołów? Jak pamiętacie, Pan Jezus miał taką noc, kiedy całą noc był na modlitwie, gadał ze swoim tatą i przyszedł po tej nocy, miał całą chmarę uczniów przed sobą. Wiemy, że było ich tam na pewno przynajmniej 80 paru, dlatego że wiemy o 12 apostołach i wiemy o 72 uczniach. Czyli na pewno było ich przynajmniej tylu, pewnie było jeszcze znacznie więcej. I z całego tego grona wybrał 12 facetów. I my zazwyczaj tutaj tak myślimy, ja tak bardzo długo myślałem i myślę, że ciągle też tak gdzieś tam myślę, no że to jest takie pierwsze powołanie kapłańskie. No wziął, wybrał 12 chłopa do tego, żeby byli zarządcami tego, co za chwileczkę stworzy, bo właśnie stwarza wspólnotę Kościoła, no i wybrał takich 12. Otóż patrząc tak biblijnie, to absolutnie nie. Dlaczego wybrał 12? To myślę, że dla każdego jest oczywiste, że nie wybrał 8, nie wybrał 40, tylko wybrał 12. W sensie chciał coś pokazać. Do tej pory, tam gdzie Pan Jezus żył w tej kulturze i w tej religii, w której się pojawił, było jasne, że ludem Bożym jest 12 pokoleń Izraela. To dla każdego Żyda było oczywiste, że my jesteśmy tym, których Bóg umiłował w sposób szczególny. I co robi Pan Jezus? Wybiera 12, żeby pokazać, chodzi mi dokładnie o to samo, czyli mam pewien szczególny lud Boży, którzy będą reprezentować wszystkich umiłowanych przez Boga ludzi. Dlaczego będą reprezentować? Bo potem w Apokalipsie jest bardzo jasno napisane, że ci apostołowie są jakby patriarchami 12 pokoleń nowego Kościoła. Czyli Pan Jezus nie wybiera 12 księży, nie wybiera 12 biskupów, nie wybiera 12 zarządców, tylko mówi, tworzę sobie właśnie nowy lud Boży. Do tej pory był jeden, ja właśnie startuję z nowym ludem Bożym. Tych 12 chłopaków to będzie jego początek, takich 12 założycieli i z nich sobie zrobię zupełnie nowy lud Boży. 12 apostołów. Jakie było kryterium, żeby tam należeć? Można bardzo łatwo sprawdzić w Dziejach Apostolskich, jak się jeden gubi, w sensie Judasz, i muszą wybrać 12. Taki się od razu pojawia pomysł u apostołów, jak nie ma Judasza, że musi nas być 12, bo oni wiedzą, dlaczego miało być ich 12, bo muszą reprezentować nowy lud Boży. Jak wybierają tego nowego? W Dziejach Apostolskich jest napisane, że kryterium jest tylko jedno. To musi być ktoś, kto znał Pana Jezusa i kto z nami chodził. Czyli w sensie nie ktoś, kto się nadaje na przywódcę, nie ktoś, kto ma być jakimś zarządcą tej wspólnoty, nie ktoś, kto ma jakieś specjalne cechy takie charakterologiczne, tylko w Dziejach Apostolskich napisana jest jedna jego cecha. Muszą znaleźć kogoś, kto razem z nimi chodził z Panem Jezusem, widział jego śmierć i zmartwychwstanie i będzie mógł o tym gadać. Tak się bierze 12 apostoł. Czy ich było tylko 12? Otóż okazuje się, że chwileczkę potem już nie. Nagle zjawia się święty Paweł, który mówi o sobie, że jest apostołem. Nikt go na tego apostoła nie wyświęcił. Nie ma żadnego takiego momentu, żeby jakiś tam inny apostoł przyszedł, położył mu rękę na głowę i zrobimy z ciebie apostoła. Nie. Po kilku latach działalności świętego Pawła, jak już dawno powiedział o sobie, że jest apostołem, to jest taki moment, kiedy w Jerozolimie się spotyka ze świętym Piotrem. I tam jest napisane, że podali sobie rękę na znak tego, że uznają nawzajem swoje apostolstwo. Czyli okazuje się, że to nie jest jakaś wyłączna grupa. Mało tego, jest taki bardzo ciekawy fragment w liście do Rzymian, gdzie święty Paweł pisze tak. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną już przystali do Chrystusa. Czy mam jakichś dwóch kolejnych, których Paweł nazywa apostołami? Mało tego, to jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, a jak zajrzycie do tekstu greckiego, to tam będzie Andronik i Junia, w sensie ona. Tam jest jakieś małżeństwo, które Paweł zna, pisze list i mówi, że to małżeństwo, ta dwójka, to się bardzo wyróżnia wśród apostołów. Czyli mamy już kobietę w gronie apostołów. Przepraszam, że tak mówię, ale dla nas to jest takie dosyć nieoczywiste, no bo apostołowie no to jest 12 facetów. Okazuje się, że nie 12, bo już się załapał święty Paweł, załapał się Andronik i załapała się jakaś Junia. Jak poczytacie dalej i poszukacie różnych tekstów świętego Pawła, to on co róż w jakimś liście będzie kogoś pozdrawiał jako apostoła. Czy okazuje się, że w Kościele grono apostolskie, chociaż się zaczęło od 12, to nie ma takiego ekskluzywnego charakteru, że mamy 12 takich książąt Kościoła i do nich należy władza, oni rządzą. Nie. Okazuje się, że jest bardzo dużo chrześcijan, którzy przewodzą różnym kościołom, którzy bardzo szybko w Nowym Testamencie już są nazywani apostołami. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem, żebyście zobaczyli. Druga rzecz. Pojawiają się w Nowym Testamencie trzy rodzaje, nazwijmy to, przełożonych w kościele. Stąd wzięliśmy te nazwy. Jest tam rzeczywiście biskup, w sensie jest greckie słowo episkopos, jest prezbiter, to jest dosłownie po grecku starszy, którego dzisiaj utożsamiamy z księdzem, jest diakon, co dosłownie oznacza sługa. Te słowa tak dosłownie oznaczają, diakon to sługa, prezbiter to jest starszy, a biskup to po grecku znaczy stróż. Znaczy taki facet, który stróżuje tam w jakiejś budzie gdzieś. No to jest takie greckie słowo, stróż. I co się okazuje w ogóle? Że wszystkie te słowa są używane w Nowym Testamencie zamiennie. Znaczy nie jest tak, że jest jakiś biskup i on jest szefem wszystkich szefów, potem są ci niżsi prezbiterzy, ci starsi i są diakoni. Nie. Są na przykład takie momenty, to jest na przykład 20 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł pisze tak. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, czyli tych prezbiterów, tych środkowych. I tak do nich mówi. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadek żydowskich, tak teraz was proszę, uważajcie na samych siebie i całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami. Wezwał starszych, czyli wezwał po naszemu prezbiterów, a potem do nich mówi, ustanowił was Bóg nad waszym stadem biskupami. Czyli mówi do prezbiterów i do biskupów tak samo. Nie ma żadnej różnicy. Święty Piotr będzie potem w swoim liście pisał, starszych, którzy są wśród was, proszę ja, starszy. Nie mówi o sobie biskup, tylko mówi o sobie prezbiter. I tak dalej, i tak dalej. Jak poszukacie słowa diakon, to rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie powołuje się 7 specjalnych gości, to pewnie pamiętacie, z Dziejów Apostolskich. Tam jest taki problem z ZUS-em. Wierzycie, nie? Jak zawsze nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, są wdowy, które nikt się nimi nie zajmuje, chodzi o to, że nie ma ZUS-u, nie? W sensie nikt nie daje im pieniędzy. To taki stary, pierwszy kościelny problem z ZUS-em. I spotykają się Grecy i chrześcijanie i próbują jakoś ustalić, jak to ma być. Bo mówią, że jedne wdowy mają ZUS, a drugie nie mają ZUS-u. W sensie niektóre są otoczone opieką kościoła, czyli tamtej organizacji finansowej, a inne nie są. I wtedy apostołowie wymyślają takie coś, to ustalmy 7 takich gości, nazywają ich diakonami, którzy niech się nimi zajmują. I potem poczytajcie, co robią ci diakoni. A no diakoni chrzczą, nauczają, głoszą Ewangelię, zakładają kościoły. Robią dokładnie to samo, co biskupi, prezbiterzy. Takich miejsc w całym Nowym Testamencie, mógłbym wam to przytoczyć, jest strasznie dużo, tylko to myślę, że nie o to chodzi, żeby to robić. Jest jedno bardzo fajne jeszcze miejsce tego, które chciałem wam przytoczyć. W pierwszym liście Tymoteusza, to jest taki list, którym bardzo często się traktuje jako takie pouczenie dla kapłanów, bo tam jest dużo takich tekstów o biskupach i diakonach. To po pierwsze, kiedy Paweł pisze tam do tych swoich znajomych, do swojego ucznia Tymoteusza o jakby po naszemu hierarchii, ale tam nie ma żadnej hierarchii, to wspomina, że istnieją w tym kościele tylko biskupi i diakoni. W ogóle nie ma żadnych prezbiterów. I też jak o nich pisze, zobaczcie. Tak pisze do Tymoteusza. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem i trzymający dzieci w uległości z całą godnością. No bo jeśli bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, to jakże się będzie troszczył o Kościół Boży? Zobaczcie w ogóle, jakie to są cechy biskupa, tak to nazwijmy. To są najbardziej takie przyzwoite ludzkie cechy, żeby za dużo nie chlał. No zobaczcie, to jest cecha biskupa. Nie to, że ma być jakimś tam po prostu abstynentem mega, tylko żeby za dużo nie pił, żeby dzieci nie bił, a przede wszystkim, żeby umiał zrobić porządek w swoim domu. Takie proste przeniesienie. Jak nie umie sobie chłop poradzić z własną rodziną, to jak sobie poradzi z kościołem? Zobaczcie w ogóle, w jakich oni kategoriach funkcjonują. W jakich kategoriach są kryteria do tego, że ktoś może być biskupem. Dzisiaj, żeby być biskupem, trzeba mieć doktorat na przykład. Tutaj ani słowa, nie? Słuchajcie dalej. Diakonami tak samo. Winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, znowu, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Niech będą najpierw poddani próbie i dopiero wtedy niech pełnią posługę. Kobiety również, czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Mówi o diakonach i nagle mówi, kobiety również. W sensie co? Że są też diakonisy? Kościół tu nie ma jasnego wyjaśnienia. W sensie są różne teorie w Kościele. Rzeczywiście przez pierwsze 3 wieki istniał taki stan diakonis. Kobiet, które były diakonisami, tak je trzeba nazwać. Czy tutaj chodzi dokładnie o to? Trochę nie wiadomo. Za chwileczkę Paweł będzie dalej pisał. Ci diakoni niech będą mężami jednej żony. Niech dobrze rządzą dziećmi i własnymi domami. Znowu to samo. Czemu wam o tym wszystkim mówię? Zauważcie jedną prostą rzecz. Tamten kościół, kościół, który jest naszym źródłem, chociaż zna pewną szczególną posługę, którą nazywa słowem biskup, nazywa słowem starszy, nazywa słowem diakon, to po pierwsze, nie czyni między nimi żadnej różnicy, a po drugie, oni jakby na nich spojrzeć, to w takim byciu i jakby odróżnianiu się od ludzi innych, to się niczym nie odróżniają. Bo powinni mieć takie cechy, jakie powinien mieć każdy dobry mąż, każdy dobry człowiek, który powinien dobrze żyć w domu, nie bić żony, nie pić za dużo wina. Zobaczcie, że to nie są szczególne jednostki wybrane. Paweł nie mówi, znajdźcie pośród siebie szczególnie uduchowionego, szczególnie wybranego, szczególnie wartościowego. Tylko mówi, jeżeli już macie kogoś, kto jest biskupem, to niech on będzie, niech ma takie cechy przynajmniej. Jak się jeszcze poczyta ten Nowy Testament, to można zauważyć taką rzecz, że to słowo biskup i prezbiter, czyli słowo po naszemu wyższe i niższe, to ono się jakby różnicuje tylko z jednego powodu w tych tekstach. Jak jest mowa o wspólnocie, gdzie są nawróceni poganie, to ich przełożonym zazwyczaj jest biskup, w sensie to słowo się pojawia, to jest episkopos wtedy. A jak jest mowa o wspólnocie, gdzie są nawróceni Żydzi, to jest mowa o prezbiterze. I wydaje się, że tylko z takiego powodu są te dwa różne słowa. Że nie ma żadnej hierarchii, jest ktoś wyżej, jest ktoś niżej. Jak jeszcze poczytacie dalej, a szczególnie jak wskoczycie do 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, tam jest w ogóle super. Dlatego, że tam oprócz tych 3 rzeczy święty Paweł wymienia jeszcze całą masę innych jakby posług w Kościele. Jest tak. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania językami. Zauważyliście, gdzie jest rządzenie? Na przedostatnim miejscu. Pierwszy jest apostoł i to jest dla nich jasne. W sensie ktoś, kto widział Chrystusa, bo jak wiemy, to jest jedyna kwalifikacja, żeby zostać apostołem. Ktoś, kto widział Chrystusa, chodził razem z uczniami i świadczył o jego śmierci i zmartwychwstaniu, rzeczywiście jest pierwszy. To jest dla nich numer jeden we wspólnocie. A potem mówi, są tacy goście jak prorocy, jak nauczyciele, jak ci, którzy czynią cuda, ci, którzy pomagają innym. I dopiero potem są ci, którzy rządzą. Z czym dzisiaj zazwyczaj kojarzymy stan duchowieństwa w Kościele? Z tymi, którzy rządzą w Kościele. Którzy spełniają pewną posługę władzy. Którzy mają pewien urząd władzy. Jak się okazuje w tym Kościele, no to jest trochę inaczej. Jak poszukacie w ogóle, kto tam był u władzy, to jest strasznie fajny tekst świętego Pawła w 16 rozdziale Listu do Rzymian, gdzie każe pozdrowić swoich 2 najbliższych przyjaciół, Akwilę i Pryscyllę. To jest mąż i żona. Oni są w kanonie rzymskim. Którzy prowadzą jakiś kościół, który zbiera się u nich w domu. To oni we dwójkę, to małżeństwo, zarządza daną wspólnotą kościoła. Nie mówi o nich, że to jest tam biskup i biskupica. Nie mówi, że to jest prezbiter i prezbiterzyca, diakon, diakonisa. W ogóle o nich tak nie mówi, tylko mówi, że to jest taka dwójka, to są jego przyjaciele, którzy zarządzają tym kościołem, który się zbiera u nich w miejscowości. I to jest u nich w domu. I dlatego, że to jest u nich w domu, to oni tym kościołem rządzą. Czemu o tym wszystkim mówię? Z jednego bardzo prostego powodu. Zauważcie, że w tym kościele, chociaż istnieją pewne szczególne posługi, ktoś jest tym episkopem, ktoś jest tym prezbiterem, ktoś jest diakonem, to dla nich to nie jest rozdział, że są jacyś jedni i jacyś drudzy, tylko tam wszyscy mają różne posługi. A wręcz ci, którzy mogłyby się wydawać, że rządzą, czyli powinni być na pierwszym miejscu, są wymieniani zazwyczaj pod koniec. A znacznie ważniejsi są świadkowie, nauczyciele, ci, którzy cuda czynią. Oni są zazwyczaj pierwsi wymieniani. Jeśli by szukać jakiejś hierarchii, chociaż oni tej hierarchii nie znają, bo tych list różnych rodzajów ludzi jest bardzo dużo i w każdym jest inaczej to poukładane. Tylko zawsze władza jest na końcu. A rzecz najważniejsza w tym wszystkim, tu już kończąc ten wątek biblijny, nigdzie, i to już mówię, nigdzie, nie tak, że czasem albo może, albo przy czymś, nigdzie przy biskupie, prezbiterze, diakonie nie pojawia się słowo kapłan. Nikt z nich nie jest nigdy nazwany kapłanem. Nowy Testament zna tylko trzy jakby konteksty, w których występuje słowo kapłan. Jeden kontekst to jest kontekst, kiedy się mówi o kapłanach Starego Testamentu, czyli kiedy ktoś przywołuje, że w Starym Testamencie byli kapłani, ale w liście do Hebrajczyków jest napisane, że stary porządek kapłański został zniesiony przez Chrystusa. Czyli nas to w ogóle nie interesuje. To jest jeden kontekst, kiedy się mówi o kapłanie. Drugi kontekst, kiedy się mówi o kapłanie, to wtedy, kiedy się mówi o Jezusie. On jedyny w całym Nowym Testamencie, jedyny, jest nazywany kapłanem. I oprócz niego jest trzeci kontekst. Wszyscy są nazywani w Nowym Testamencie kapłanami. To jest ten, myślę, że bardzo znany fragment z pierwszego listu. Kogo? Oczywiście świętego Piotra. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, on to mówi do wszystkich chrześcijan, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić świętych kapłanów dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wy wszyscy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem i ludem Bogu przeznaczonym na własność, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. Otóż Kościół Nowego Testamentu, ten Kościół, z którego się wzięliśmy, nie ma bladego pojęcia o czymś takim, jak wyszczególniona dla jakichś ludzi funkcja kapłańska. Zna różne posługi w Kościele, tak. Nazywa je stróżami, starszymi, sługami. To są te trzy słowa. Biskup, prezbiter, diakon. Nazywa ich nauczycielami, nazywa ich wdowami, dziewicami. Są takie kategorie. Nazywa ich czyniącymi cuda, mówiącymi językami. Zna mnóstwo tych posług. Ale nie zna jakiejś odrębnej kategorii ludzi, która by spełniała jakąś posługę kapłańską. No to skąd byśmy to do jasnej cholery wzięli? Nie, bo to jest bardzo sensowne pytanie. Jeżeli się cały Nowy Testament przeczyta i tego tam nigdzie nie ma, w sensie takiego rodzaju człowieka w Kościele, to skąd byśmy go wzięli? Wszystko to jest kwestia IV wieku. I wszystko nam popsuł niejaki Konstantyn, który nam niby pomógł, ale tak nam pomógł, że nam strasznie zaszkodził. I wiecie, w IV wieku chrześcijaństwo wreszcie wyszło z katakumb, wreszcie wyszło z prześladowań i dzięki temu cesarzowi stało się oficjalną religią. Konstantyn to był człowiek, który był bardzo przychylny chrześcijaństwu, ale on chrześcijaninem nie był. Został ochrzczony na łożu śmierci. I w momencie, kiedy chciał zaprowadzić religię chrześcijańską jako oficjalny sposób, że tak powiem, wierzenia cesarstwa, przynajmniej akceptowalny, to co musiał zrobić? W jego świecie, w jego funkcjonowaniu wszystkie religie funkcjonowały po pierwsze w jakiejś strukturze, po drugie funkcjonowały w jakiejś strukturze kapłańskiej. Bo tak funkcjonują wszystkie religie świata. Tak funkcjonowała religia Starego Testamentu. Więc on kiedy zwołał przedstawicieli całego kościoła ówczesnego, który właśnie składał się z takiej kotłowaniny różnych ludzi, stróżów, uczniów, katechetów, cudotwórców, proroków, prezbiterów, czyli starszych, sług i tak dalej, to włożył na nich pewien system funkcjonowania, w którym funkcjonowało ówczesne imperium. Dosłownie. Zostanie wtedy kapłanem, bo taką kastę trzeba było stworzyć, wiązało się z jedną bardzo prostą rzeczą. Otóż kapłanom, a de facto biskupom, dano możliwość sprawowania władzy sądowniczej. To było przełożenie pewnego urzędu, który wtedy funkcjonował. Musiało to jakoś zafunkcjonować w strukturze państwa. Święty Augustyn o tym pisze. że kiedy został biskupem, to nałożono na niego obowiązek, że musiał być sędzią raz w tygodniu, jeden dzień w tygodniu, musiał chodzić do normalnego sądu i sprawować władzę sądowniczą, bo to był jego urząd, na tym był osadzony jego urząd biskupi. Prawdopodobnie to jest jedna z teorii, stuła kapłańska, którą w tej chwili mamy, to jej pochodzenie jest właśnie stąd. To była oznaka władzy sędziego w Imperium Rzymskim. To nie jest rzecz duchowa w sensie liturgiczna, oczywiście teraz jest, ale jej pochodzenie jest takie. Mówiąc krótko, kiedy religia musiała zafunkcjonować w pewnym systemie cywilizacyjnym, no to ją wtłoczono w jedyny znany model. I oczywiście dzięki temu mamy strasznie fajne rzeczy, bo dzięki temu nam się zjawiło pierwsze credo i wiemy, w co wierzymy. Bo jak miała powstać, być zatwierdzona nowa religia, no to stwierdzono, napiszcie nam, w co wierzycie. Stąd się wzięło pierwsze credo w Kościele. Jakby strasznie dużo oczywiście fajnych rzeczy się z tym wiązało. Ale jednocześnie to włożyło chrześcijaństwo, które do tej pory było taką zbiorowością ludzi wierzących w Chrystusa, spełniających różne posługi, w pewien system. I wtedy po raz pierwszy zaczyna się pojawiać słowo kapłan. Potem oczywiście w całym piśmiennictwie, ja nie będę z wami teraz przechodził całej historii kościelnej, bo potem trzeba przejść wszystkie sobory i zobaczyć, jak to się dalej dokonało. Coraz bardziej zanika ten nowotestamentalny taki pomysł, że jesteśmy wszyscy kapłanami. Jest jedyny kapłan, jeden jedyny Chrystus, do którego wszyscy jesteśmy podłączeni w kapłaństwie na różne sposoby. A robią nam się dwa ruchy w Kościele. Ruch urzędniczy, bo tego wymaga państwo, i ruch, nazwijmy to, normalnych wierzących. I oczywiście im dalej, tym gorzej. Z jednego bardzo prostego powodu. Bo skoro tak jest, to żeby na przykład zostać urzędnikiem, to trzeba być chrześcijaninem. Bo został urząd złączony z chrześcijaństwem. Więc często ludzie, którzy chcą mieć urzędy, zostają chrześcijanami tylko dlatego, żeby mieć ten urząd. No i zaczyna się jazda. Pierwszym takim na serio podjętą próbą zrobienia z tym czegoś, to była reformacja. To był jeden z głównych postulatów Lutra. Ten jego cały pomysł, wróćmy do Pisma Świętego, to jest pomysł właśnie stąd. On mówi, ja tego tam nie znajduję. Sobór Trydencki, który na to odpowiadał, oczywiście próbował się tym jakoś zająć, trochę się tym zajął, a nie do końca, ale po raz pierwszy się to na serio pojawiło na nowo na Soborze Watykańskim II. A to znaczy, że przez mniej więcej 1600 lat w Kościele zupełnie się zagubił ten początkowy obraz tego, czym jest Kościół. To jest taka anegdota, którą jeden z naszych braci opowiadał. Yves Congar, taki dominikanin, bardzo znany teolog, opowiadał kiedyś, że miał taki moment, to było jeszcze przed soborem, kiedy mu zakazano głoszenia. W sensie został na cenzurę, w sensie dostał cenzura swojego własnego. Wszystko, cokolwiek mówił, cokolwiek pisał, to musiało przejść przez cenzurę kogoś, kto go sprawdzał. Jak mówił kazania, to musiał je pisać i wolno było mu czytać tylko to, co napisał. Jeżeli to przeszło oczywiście przez wiedzę cenzora. I bracia, którzy oczywiście strasznie go lubili, specjalnie go wybrali na przedstawiciela na kapitułę, żeby pojechał do Rzymu, mimo że było wiadomo, że tam go nie będą lubić, no z tego powodu, żeby na cenzurowanym, to specjalnie go wybrali, żeby tam pojechał. I spotkał się z tym swoim głównym cenzorem, który nałożył na niego tę intercyzę. I zapytał go, jaki jest główny powód, dla którego został jakby no, skasowany z nauczania. I podano mu, przynajmniej on tak podaje, że głównym powodem jest to, że naucza, że wszyscy chrześcijanie mają udział w kapłaństwie Chrystusa i że wszyscy jesteśmy zjednoczeni w tym samym kapłaństwie i jest tylko jeden kapłan Chrystus. I że to, co w Piśmie Świętym, bo oczywiście ten cenzor wiedział, że to jest w Piśmie Świętym, to, co jest tam metaforą, to on uznaje za prawdę. Na Soborze Watykańskim II Congar był jednym z najważniejszych doradców i dokument, który mówi o powszechnym kapłaństwie wiernych, został napisany dzięki niemu. To nie jest tak, że Kościół nie potrafi zrozumieć. Potrafi. Czasem potrzebuje czasu. I rzeczywiście na Soborze Watykańskim II pojawia się wreszcie z powrotem po 1600 latach ta idea, która potem trafia do katechizmu Kościoła. I chciałem, żebyście teraz posłuchali fragmentu z katechizmu, bo to jest coś, co w tej chwili tym jakby się posługujemy jako głównym naszym jakby wyznacznikiem wiary. To jest 1547 punkt katechizmu. Jest on napisany tak. Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów, prezbiterów, nie ma mowy o diakonach tu w ogóle, oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa, to różnią się jednak co do istoty, a nie co do stopnia, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. W jakim sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie przez sakrament święceń. Wiecie, jest tutaj w tym jednym rozdzieliku kilka mega ważnych stwierdzeń. Kościół pierwszy mówi, że w jedynym kapłaństwie Chrystusa, czyli wraca do tego, co mówi Pismo Święte, jest tylko jedno kapłaństwo Chrystusa, można uczestniczyć na dwa sposoby. Można uczestniczyć na sposób urzędowy, i to nazywa tym kapłaństwem biskupów prezbiterów, i można uczestniczyć na sposób wszystkich wiernych. I mówi, że różnica między nimi jest co do istoty, a nie co do stopnia. I to jest strasznie ważne. Różnica co do stopnia, to znaczy, że jest wyżej i niżej. Mówi, takiej różnicy nie ma między nimi. Jest istota, jest różnica co do istoty. Czyli to jest inne i to jest inne. Tak jak mamy mężczyznę i kobietę. Oni się różnią co do istoty, bo kobieta nie jest facetem, a facet nie jest kobietą, ale nie różnią się co do stopnia. To nie jest tak, że jedno od drugiego jest lepsze. Kościół wrócił na Soborze Watykańskim II dokładnie do pomysłu biblijnego. Czyli mówi, że jest tylko jeden kapłan i w nim wszyscy uczestniczymy, wszyscy, na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, drugi sposób jest taki. Teraz uwaga. Po co jest jedno drugiemu? Otóż napisane jest, że to urzędowe jest po to, żeby pomagać temu drugiemu. To jest jego jedyny powód istnienia. Czajcie to? Nie rządzenie Kościołem, nawet nie głoszenie Ewangelii, nawet nie bycie apostołem, tylko mówi, że powód istnienia tego kapłaństwa urzędowego, to jego jedyny cel, to jest wspierać tamto drugie. Czyli ksiądz w kościele, ewentualnie kapłan w wersji urzędowej, bo wy jesteście kapłanem w wersji nieurzędowej, jest tylko i wyłącznie od tego, według tego dokumentu, od tego, żeby wspierać wasze kapłaństwo. I ma do tego jeden z najlepszych środków. Sakramenty. No bo wasze kapłaństwo ma polegać na tym, że rozwija się w was łaska chrztu. Tak jest to napisane. Zostaliście ochrzczeni, w sensie wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. I mamy z tym chrztem dojść do pełni. Ma być pełnia chrztu w nas. Znaczy pełnia chrztu. Pełnia wiary, pełnia miłości, pełnia nadziei. Tak o tym mówi ten dokument. I żeby to się mogło stać, to Bóg sobie wymyślił taką frakcję, która będzie tam to rozwijać. Ale tylko to będzie robić. To jest zadanie tej funkcji urzędowej. I słuchajcie, to jest jeden z najlepszych antyklerykalizmów, jaki istnieje. Bo to jest antyklerykalizm. Tylko to jest ewangeliczny antyklerykalizm. Że Kościół duchowieństwa, tak to nazwijmy, ma rolę tylko i wyłącznie służebną względem tego Kościoła. W sensie to jest jeden Kościół. Tylko ten ma służyć temu. Ten ma sprawiać, żeby ten się rozwinął. Tak nam się dzieje w Kościele? Szybko i krótko. Tak? Jeżeli tak się dzieje w niektórych miejscach, to jest super. I tak powinno być. I to, że Sobór to tak wymyślił to po to, w sensie wymyślił, powrócił do tego, to chce, żeby to się odnawiało i odnawiało i odnawiało i odnawiało i odnawiało i odnawiało. Żebyśmy przypadkiem nie wrócili do tego drugiego modelu. To oczywiście nie znaczy, że takie coś jak biskupstwo, kapłaństwo, diakoństwo, tak nazwijmy, nie ma racji bytu. Nie. Jesteśmy społecznością ludzi, która potrzebuje pewnej organizacji. I Kościół w swojej historii wytyczył sobie taką strukturę. I do tego w ogóle nic nie ma. Nie chodzi o to, że mamy teraz wrócić do dokładnie tego samego modelu, który był na początku i niech nie będzie różnicy żadnej między diakonem a biskupem. Nie. Kościół sobie znalazł pewien sposób funkcjonowania. Ale ten sposób funkcjonowania ma tylko jedno przeznaczenie. Jego przeznaczeniem ma być rozwijanie powszechnego kapłaństwa was wszystkich. I teraz tak. Jak powinno wyglądać wasze kapłaństwo? W sensie nasze wspólne, przeze mnie wspierane wasze. Myślę, że najlepszym tego tekstem jest 12 rozdział Listu do Rzymian, który zaczyna się w ogóle takim kontekstem, no nazwijmy to kapłańskim, bo mówi o ofierze, o tym, że każdy człowiek powinien funkcjonować jak kapłan składający ofiarę Panu Bogu. I zobaczcie, co mówi, co wyznacza tą czynność kapłańską. Tak pisze św. Paweł. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Abyście sami umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Nie abyście pytali, jaka jest kogoś, tylko abyście umieli rozpoznać. To jest jedna z czynności kapłańskich. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, dostosowania go zgodnie z wiarą, bądź dar służenia, do wykonywania czynności służenia, bądź urząd nauczyciela, do bycia nauczycielem, bądź dar upominania dla karcenia. To jest w ogóle beznadziejne tłumaczenie tysiąclatki. Upominania dla karcenia. Po grecku jest napisane podnoszenia dla podnoszenia. To myśmy z tego zrobili upominanie i karcenie. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, znowu na samym końcu prawie, niech to robi gorliwie. A kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Po grecku napisane jest uśmiechając się. Czujecie? To jest opis powszechnego kapłaństwa wiernych. To jest opis tego, jak cały Kościół ma stać się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Jak pociągniecie dalej, ja wam tego nie będę czytał, przeczytajcie sobie dalej ten 12 rozdział. To jest mowa o tym, żeby nie osądzać, żeby się nawzajem nie oskarżać, żeby jeżeli cię prześladują, to żeby błogosławić, żeby nie gonić za wielkością, żeby nikomu nie odpłacać złem za zło, żeby wszystkim czynić dobrze, żeby się szczególnie modlić za tych, którzy was nienawidzą i nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj. To jest opis kapłaństwa, w którym wszyscy mamy udział. Czy tak myślicie, że w taki sposób cały Kościół się realizuje, tak myślimy cały czas, że jesteśmy kapłanami, bo to robimy? Kiedy my zazwyczaj myślimy, że ewentualnie spełniamy jakąś funkcję kapłańską? Zazwyczaj jak to włożymy w taki kontekst liturgiczno-modlitewny? Kiedy my najbardziej jesteśmy z Panem Bogiem, najbardziej Mu oddani? No na mszy, na modlitwie i tak dalej, nie? Z czego to się wzięło? Z tego prostego rozdziału, który nam się zrobił, że istnieje rzeczywistość religijno-duchowa, istnieje rzeczywistość ta reszta. I oczywiście ta reszta też powinna być dobra, tam powinniśmy być dobrzy, ale to tu jest jakaś kwintesencja. Co święty Paweł mówi o kapłaństwie? Ono się wyraża w najbardziej podstawowych czynnościach życiowych. W nieosądzaniu, w kochaniu się nawzajem, w miłowaniu nieprzyjaciół, w niepodawaniu się do sądów i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim oczywiście są funkcje proroków, jasne, że tak. Nie chodzi o to, że tą rzeczywistość wycinamy. Tylko to nie jest szczególna rzeczywistość. Zobaczcie zresztą, jak się mówi duchowieństwo. Jak myślicie duchowieństwo, to myślicie, że co to znaczy? Ktoś, kto prowadzi życie duchowe. To myślimy o takiej naszej części, która się wiąże z duszą zazwyczaj i robimy pewną duchową czynność, albo się modlimy, albo coś. Duchowieństwo w Nowym Testamencie ma tylko jedno znaczenie. Człowiekiem duchowym jest człowiek, który jest posłuszny duchowi świętemu. To jest człowiek duchowy według Pisma Świętego. Człowiek, który jest posłuszny duchowi świętemu. Nie człowiek, który się modli. Oczywiście, jeżeli się modli, bo jest posłuszny duchowi świętemu, to też. Ale to nie dotyczy jego duchowej sfery. Tylko duchowym człowiekiem jest ten, który jest posłuszny Duchowi Świętemu. Czyli jeśli jesteś żoną, jesteś mamą i gotujesz obiad i to jest twoja powinność względem twojego dziecka na przykład, żeby je nakarmić, to jesteś posłuszna Duchowi Świętemu. Odbywasz właśnie czynność kapłańską. Jesteś duchowieństwem wtedy. Jest taki przepiękny tekst u Zachariasza, który mówi o czasach ostatecznych. I Zachariasz pisze, że kiedyś, jak nadejdą dnie ostateczne, to w garnku po zupie będą sprawowane obrzędy liturgiczne i nie będą już potrzebne naczynia ze świątyni. On ma taką wizję. Co ta wizja oznacza? Nie będzie żadnego rozdziału między sferą sakrum i profanu. Nie ma takiego rozdziału. Jak pisze święty Jan w Apokalipsie, jak trafił do nieba? I tam pisze, że się rozglądał i kurczę, mówi, nie zobaczyłem tu świątyni. Mówi, nie mają kościoła w niebie. Apokalipsa. I nagle zorientował, bo świątynią jest Bóg, który między nimi mieszka. No jak trafimy do nieba, to większość z nas po prostu stanie się ateistami, bo nie będziemy mieli kościoła. Nie będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić w ogóle, w sensie, jak Bogu cześć oddawać. A przepraszam, a msza będzie? Zapytamy, no pewnie tak będzie. Nie. Otóż myślę, że cały problem wziął się z tego, żeśmy wymyślili, w sensie przyjęli, tak się to stało, zwał jak zwał, ten pomysł, że są dwa rodzaje kościoła w kościele, w takim sensie jest kościół bardziej kościelny i kościół mniej kościelny. Tak się często mówi, że no, to księża powinni być tymi takimi specjalistami, tak, od bycia z Bogiem. Co za bzdura! To się powinni być. Ale to jest prawda o chrześcijanach, a nie o księżach. Ja bardzo lubię takie te wszystkie ruchy, tam nie wstydzę się Jezusa i tak dalej, nie? Ale są też takie ruchy, nie zauważyliście, tam nie wstydzę się habitu, czy nie wstydzę sutanny, są takie, tam się namawia księży do noszenia, nie? Teraz wiem, że się naraża bardzo wielu osobom. Uważam, że to jest strasznie złe. Naprawdę. To powoduje, w sensie troska o to, takie promowanie tego, ten durny podział. I jeszcze jak są takie argumenty, że tak jak mąż nosi obrączkę, nie? I to jest znak przynależności jego do jego żony. I on się tego nie powinien wstydzić. To ksiądz powinien nosić habit albo sutannę jako znak przynależności do Chrystusa. Czyli co jest za takim zdaniem? Że ksiądz to przynależy do Chrystusa, a nie ksiądz to ewentualnie do żony tylko przynależy, tak? Nie. Jeżeli jesteśmy wszyscy chrześcijanami, jeżeli mamy udział w kapłaństwie Chrystusa, to wszyscy w tak samo maksymalnym stopniu powinniśmy przynależeć do Chrystusa. No to sutanny, proszę. Noście sobie obrączki, ale też sutanny. Niech obrączka będzie waszym wyrazem przynależności do żony, a sutanna niech będzie wyrazem przynależności do Boga, bo macie być tak samo blisko z Bogiem jak ja. A my mamy właśnie ten taki rozdział, że istnieje kasta, która jest, powinna być bliższa, bardziej radykalna w byciu z Bogiem i jego jakoś tak bardziej go... Skąd? Albo jesteśmy wszyscy chrześcijanami i mamy tylko różne posługi w tym chrześcijaństwie, a nasza bliskość z Chrystusem powinna być tak samo angażująca, albo to jest jakaś fikcja. I ten cały antyklerykalizm to jest doskonały pomysł. W sensie w takim znaczeniu. Że nie ma takiej frakcji w Kościele, a niestety czasem duchowieństwo tak o sobie myśli, która powinna być w szczególny sposób temu Bogu przeznaczona. Nie. Są różne posługi w tym Kościele. Zgadza się. I nie może być tak, jak pisze św. Paweł, że chcemy być wszystkimi posługami naraz. Nie, mówi Paweł, każdy ma dar od Boga. I szukaj tego daru i go realizuj. To prawda. Ale w naszej przynależności do Niego, czyli w naszym kapłaństwie, jesteśmy wszyscy dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie w tym samym. I myślę sobie, że dopóki będziemy funkcjonować w takim podziale, tylko właśnie w tym podziale zazwyczaj stopnia, niestety, to dopóty nie będzie dobrze też w odbiorze nas z zewnątrz. Kto to może zmienić? Otóż to może zmienić tylko jedna część tego podziału. Nie my. Mówię to zupełnie poważnie. To możecie zmienić tylko wy. Dlatego, że ta część ona tego nie zrobi. Ona nie jest do tego zdolna. Mówię zupełnie poważnie. To jest ruch, który się nie wydarzy, bo tak się zarządzi. Bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy tak się zarządzi. Znowu jest pewna część, która zarządza, że tak ma być. To czas o to chodzi. Czytałem dzisiaj takiego newsa, śledzę teraz Wiadomości Łódzkie, odkąd tutaj czasem bywam, i widziałem takiego newsa dzisiaj, że takie wielkie wydarzenie, było napisane, że to jest duża odwaga i duży przełom w kościele łódzkim, że w każdej parafii będą podobno rady parafialne. No wow! Ja, broń Boże, nie chcę obrazić biskupa, broń Boże. Tylko to nie tak. To nie tak. To jest tak, że wy musicie uwierzyć w to, kim jesteście. Nie uwierzyć w to, kim my nie jesteśmy, bo to jest nasze zadanie. Przestać robić z siebie kogoś, kim nie jesteśmy. Tylko wy macie jedno zadanie. Uwierzyć w to, kim jesteście. A jesteście takimi samymi członkami kapłaństwa Chrystusa, jak my. I oczywiście byłoby strasznie fajnie, gdyby się w Kościele zmienił też, i to mam nadzieję się jakoś tam w perspektywie lat zmieni, pewien ustrój rządzenia i tak dalej. Jasne. My istniejemy w pewnym feudalnym sposobie rządzenia, gdzie proboszcz jest zarządcą parafii, a nie powinien nim być. Parafią powinna zarządzać gmina chrześcijańska. To nie tak, jak dzisiaj się o tym mówi, nie, jak jest rada parafialna, w sensie to jest taka rada, czyli proboszcz tam rządzi, ale jest takie grono, którym proboszcz rządzi, nie? Nie, to nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o taki rodzaj zarządzania, nie? No tak niestety zazwyczaj wyglądają rady parafialne. Że to jest grono przy proboszczu, którym proboszcz rządzi w mniejszym gronie. No tak, no. Ale tak się niestety często dzieje. Nie wiesz, taka jest istota. Aha. Uważam, że nie może. To jest moje osobiste zdanie. Uważam, że nie może. Uważam, że przy obecnym systemie funkcjonowania i jakby roli księdza, którą ksiądz ma, to będzie cały czas tylko powtarzanie pewnej fikcji. Lekko rozszerzonej, to prawda, i fajnie, bo ktoś będzie miał jakiś dostęp do tego, ale uważam, że to nic nie zmienia. Uważam, że to zmienia jedna prosta rzecz. Oddolny ruch, że tak powiem, w waszej części kapłańskiej. I takich wspólnot jest coraz więcej. Znaczy takich miejsc i takich ruchów ludzi świeckich, to znowu beznadziejne, bo znowu mówimy, że są świeccy i ci... No właśnie, duchowni, nie? To jest to, my no, funkcjonujemy cały czas w tym mówieniu. Jestem w Krakowie, przez ostatnie lata powstała taka wspólnotka, która tam jest 30 osób mniej więcej, która zajmuje się ewangelizacją, ja się nią opiekuję. Ja tam nie mam nic do powiedzenia. W sensie mam tyle do powiedzenia, co każdy inny członek tej grupy. Tam jest 30 osób w wieku mniej więcej 30 lat. Niektórzy kończą studia, niektórzy już pracują. Prowadzą katechezy w szkołach i prowadzą rekolekcje. Ja do nich jadę, jak mnie tam zaproszą. W sensie z nimi. I mówią mi, co mam tam robić. W sensie, do czego im jestem potrzebny, jako ta część kapłaństwa, która ma wspierać ich kapłaństwo. Sami przygotowują katechezy, sami je głoszą, beze mnie. Sami je robią i sami je potem przeprowadzają. To jest właśnie to. I takich ruchów jest coraz więcej. My z braćmi się tak trochę śmiejemy. Chociaż myślę, że to jest bardzo coś na rzeczy, że tak jak w średniowieczu Pan Bóg, żeby odnawiać Kościół, to wymyślił zakony żebracze, bo tak się stało. Franciszkanów, dominikanów, może w innej kolejności, ale jakby... To dzisiaj mamy takie wrażenie, że Pan Bóg jak odnawia Kościół, to odnawia go nie przez tworzenie nowych wspólnot życia konsekrowanego, tylko odnawia go przez ruch świeckich, tak to nazwijmy. Chociaż nie lubię tego, bo to jest znowu ten podział. I jeżeli to ma się zmienić, to zmieni się tylko i wyłącznie dlatego, że wy się ruszycie. I to jest droga przez mękę. Nie ma się co oszukiwać. Bo to będzie zawsze spotykało z drugiej strony, z tej strony, maksymalny opór. Bo to nas, to jest znowu to, nie? Nas i was. Wyrzuca z pozycji, w której jesteśmy. Ten dom łódzki, ten klasztor trochę tak powstał i tak funkcjonuje. Jak on powstał? To fraternia świecka tutaj ściągnęła dominikanów, a nie przyjechali dominikanie i założyli klasztor. Tak się to tutaj stało. Tak powstał w ogóle kościół w Korei. Znaczy cały kościół w Korei. Bardzo zachęcam, żeby sobie poszukać informacji na temat, jak powstał kościół w Korei. Pierwszy kapłan wśród Koreańczyków, mimo że chrześcijan było od cholery, pojawił się po 70 latach istnienia tego kościoła. Wszystko się zaczęło od świeckich i cały kościół w Korei powstał przez świeckich. Wiecie, jak to jest prężny kościół dzisiaj? Niewiarygodnie prężny kościół. Jeden z najbardziej prężnych kościołów, jaki istnieje. I to się dokona, mówię, nie dlatego, że będzie jakaś reforma w kościele i kościół tak usiądzie. W sensie kościół, czyli co wtedy myślimy, że kościół usiądzie? Czyli myślimy, że znowu zbierze się kościół, czyli ta strona i ona ustali. No właśnie nie, bo to będzie tylko i wyłącznie w kółko powtarzanie tego samego schematu. To się będzie zmieniać tylko wtedy, kiedy wy się będziecie ruszać. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie dla was. Nie ma się co oszukiwać. Bo funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. Ja, Panie Boże, nie próbuję w ten sposób zdyskredytować pozycji księdza, tylko chodzi mi o to, żeby on, ta pozycja wróciła do tego miejsca, w którym powinna być. Do tych zadań, które jej wyznaczył Chrystus. A ksiądz nie powinien i wcale nie musi być organizatorem życia parafialnego, budowniczym i wszelkim innym wszelką inną funkcją w parafii. Nie, on tam jest od jednego. Przede wszystkim od sakramentalnego wspierania kapłaństwa powszechnego. I tam go nikt nie zastąpi. Oczywiście, że tak, bo nie Boże, nikt go tam nie zastąpi. I jakiekolwiek właśnie próby, żeby w to miejsce wszedł ktoś inny, to są absurdalne próby. To jest jasne. Tylko, że to jest jego miejsce. Bardzo was zachęcam, żebyście z tego wszystkiego wyciągnęli tylko jedno i o tym pomyśleli. W sensie, co z tym zrobicie. Nawet jeżeli się tutaj z jakąś tam częścią, że nie zgadzacie, w ogóle w porządku, żaden problem. Tylko, żebyście sobie zadali pytanie, czy jesteście aktywnym uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa? Nie, czy jesteście dobrym, pobożnym, posłusznym Kościołowi katolikiem. To w ogóle strasznie fajnie, żeby tak było. No. Tylko, że to nie jest, w tym się nie realizuje kapłaństwo, które macie od Chrystusa. Ono się zrealizuje w tym, że zaczniecie funkcjonować tak, jak mówi 12 rozdział Listu do Rzymian. Chociażby. Oczywiście nie tylko ten tekst.